naszym studio już ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To znaczy, że przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. Pochylamy się nad tym słowem, które w najbliższą niedzielę, niedzielę Chrztu Pańskiego, usłyszymy w naszych kościołach. Na początku, jak zwykle, przyzywajmy Ducha Świętego, by był przewodnikiem po słowie.
Drodzy Państwo, w tę niedzielę będziemy obchodzili Święto Chrztu Pańskiego. Święto, które przypomina ten moment, kiedy Jezus wszedł do Jordanu, do rzeki, która spływała ludzkimi grzechami, aby nie tyle oczyścić się, bo sam przecież był bez smazy, bez grzechu, co wziąć je na siebie, co uświęcić wody, które będą symbolizowały także wody naszego chrztu i wyjść z nich, aby umocniony w ten sposób wydarzeniem chrztu w Jordanie głosić Ewangelię. Wydarzenie chrztu w Jordanie to bardzo ważny moment dla Jezusa. Będziemy o tym bliżej mówili, czytając dzisiejszą Ewangelię Mateuszową. Ważny moment w jego życiu. Punkt, w którym otrzymuje bardzo ważną wiadomość od Ojca. Słowo, które będzie prowadziło go przez resztę życia. Ten moment także i to wydarzenie przypomina i każe nam odczytać na nowo nasze wydarzenie chrztu. Co wydarzyło się wówczas, kiedy zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła? Nie pamiętamy tego, bo byliśmy przecież mali, ale dzięki tej liturgii, dzięki temu słowu wracamy do początków naszego życia chrześcijańskiego, do początków naszego życia w Panu. Co wówczas się wydarzyło? Jakie słowa usłyszeliśmy wypowiadane nad nami i co one oznaczały? W jaki sposób zmieniły one nasze życie? O tym wszystkim dzisiaj będzie mówiła nam niedziela Chrztu Pańskiego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął, on przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał ani podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże. W pierwszym czytaniu na Niedzielę Chrztu Pańskiego słyszymy dzisiaj pierwszą pieśń sługi Jahwe. Czytamy 42 rozdział Księgi proroka Izajasza. Sługa Jahwe to też fascynująca, co tajemnicza postać historii Izraela. Sami Żydzi głowili się i dociekali, medytowali właściwie nad tym, kim mogła być ta tajemnicza postać, kim mógł być ten, którego zapowiadał prorok Izajasz, czy symbolizował on całego Izraela, czy był to jeden ze sprawiedliwych proroków, na przykład Jeremiasz, czy też jeden z królów. Do dziś dla Żydów ta tożsamość pozostaje tajemnicą. Do dzisiaj czytając te słowa o słudze Jahwe, czekają właściwie na Boże objawienie tego, kim jest. Chrześcijanie bardzo szybko dostrzegli w tej postaci rysy samego Jezusa. Dzisiaj w pierwszej pieśni sługi Jahwe oglądamy, patrzymy właściwie na tego tytułowego bohatera w momencie, w którym Bóg powierza mu jego misję. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest ten czas i ten moment, kiedy sługa Jahwe przeżywa także swój chrzest, osobisty chrzest. Chrzest, który jest określeniem jego całej tożsamości, podczas którego wstępuje na niego także Duch Boży i rozpoczyna się jego świadoma droga z Panem. To mówi Pan do swojego sługi. Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Ten tytuł sługa, ebed, po hebrajsku będzie powtarzał i powracał nam w pieśniach aż 6 razy. On z jednej strony oznacza absolutne oddanie się sługi Panu i absolutną zależność od Niego. Tym tytułem będzie się określało także wielkich patriarchów, jak Abraham. Tym tytułem będzie się określało samego Mojżesza, później także Jozuego i Dawida, proroków. A więc jest to szczególny tytuł nadawany tym, którzy wykazują się nie tylko wiernością Słowu Bożemu, ale także wypełniają je w swoim życiu, dokonują wielkich dzieł Bożych. Ten przyjmek mój oznacza, że Bóg patrzy na sługę ze szczególną miłością, że między tymi dwoma pojawia się szczególna także więź uczuciowa. Pan będzie mówił, że w pieśniach, że ukształtował go i wybrał już przed założeniem świata, od łona matki. Wezwał do specjalnej misji. Pan ma w nim swoje upodobanie. Wybrany, z kolei kolejny tytuł, którym się go określa, to tytuł, który często przynależy do Dawida. Ta postać skupia w sobie cechy, jak widać, ukochanych Boga Starego Testamentu, i patriarchów, i proroków, i samego Dawida, także Mojżesza, bo mówi się o słudze, że ustanowi prawo, on przyniesie prawo narodom dzięki duchowi, który na nim spocznie. Więc w słudze Jahwe skupiają się cechy wszystkich wielkich postaci Starego Testamentu, i Dawida, i prawodawcy Mojżesza. Podkreśla się w tej pieśni jego pokorę także, która może być kontrastem wobec innej postaci, którą Izajasz opisuje tuż przed nim, postaci wielkiego króla Cyrusa. Pokora, z jaką sługa ogłasza Boże prawo, nie łamiąc trzciny nadłamanej, ani nie gasząc knotka o nikłym płomyku, potwierdza jego autentyczną misję także. Fałszywi prorocy i przywódcy, którzy roszczą sobie prawo do prowadzenia ludu bez Bożego nakazu, często wykazują się pychą i arogancją. Sługa Jahwe jest pokorny i łagodny, troszczy się o najsłabszych i najuboższych. Święty Hieronim mówił, że ta trzcina symbolizuje tu Izraela, natomiast knotek, którego on nie gasi, to poganie. Widać w tym obrazie w każdym razie, że misja sługi jest uniwersalna, że ma dotrzeć ze swoją miłością, ze swoim objawieniem poza granice Izraela. Jego pouczenia, jak mówi Izajasz, wyczekują wyspy. To są krańce świata, najdalsze krańce świata, na których właśnie starożytni Izraelici sytuowali już granice tego uniwersum, którego znali. Sługę w pierwszej pieśni oglądamy w momencie, kiedy Bóg powierza mu misję. Mówi bardzo czule, przemawia do niego jego stwórca. Ująłem cię za rękę, tam używa się hebrajskiego czasownika, który sugeruje mocne chwycenie za rękę, hazak. Używa się tu też czasownika, którym Bóg zapewnia, że będzie strzegł swojego sługi. Ukształtowałem cię, ustanowiłem przymierzem dla ludzi i światłością dla narodów. Patrząc na sługę Jahwe, pomyślmy o momencie, w którym Bóg także wybrał nas przed założeniem świata, zanim poczęliśmy się jeszcze w łonie naszej matki. Wybrał nas do tego, abyśmy byli Jego. Do takiej samej intymnej relacji, do jakiej wezwał swojego sługę, wzywa przecież każdego z nas. Z tą relacją związana jest oczywiście misja, ale ona jest pochodną miłości, bliskości Boga. Do żadnej misji Bóg nie wzywa, zanim nie doświadczymy Jego miłości, prowadzącej ojcowskiej ręki, mocnego uścisku, z jakim prowadzi nas jak dzieci przez to życie. To wszystko są obrazy naszego chrztu. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? To właśnie dokonało się w momencie, kiedy zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła, w to grono dzieci Bożych. Bóg przemówił do nas, jak przemawia do sługi Jahwe. Wziął nas za rękę, jak wziął Jego. Zapewnił o tym, że jesteśmy Jego wybranymi, ukochanymi, i że powierza nam ważną misję niesienia dalej Jego słowa miłości. Thank you. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Oto Słowo Boże. W krótkim czytaniu z Dziejów Apostolskich w 10 rozdziale znajdujemy się pośrodku bardzo ważnego wydarzenia. Wydarzenia ważnego dla młodego, rodzącego się wówczas kościoła chrześcijańskiego. Ewangelia według zapowiedzi Jezusa opuszcza granice Izraela i głosi się ją także poganom. Piotr wypowiada swoje słowa, te słowa, które słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym drugim czytaniu, do Korneliusza, czyli do setnika kohorty italskiej. Piotr to ten, który jako głowa kościoła, jako pierwszy z apostołów jest powołany i posłany do tego, aby głosić Ewangelię chrześcijanom pochodzenia żydowskiego, czyli swoim współbraciom, wszystkim tym, którzy wierząc w Chrystusa także zachowują przepisy prawa żydowskiego. Tymczasem Bóg w pewnym momencie powołuje go do tego, aby udał się do domu poganina, rzymskiego setnika. W 10 rozdziale długo i ze wszystkimi szczegółami Łukasz opisuje to powołanie Piotra, powołanie, które najpierw kieruje się do Korneliusza, to on ma zaprosić Piotra do swojego domu, później to Piotr widzi wizję, ostatecznie przybywający ludzie prowadzą go do Korneliusza, gdzie jest świadkiem zstąpienia Ducha Świętego. W zadziwieniu wykrzykuje wówczas te słowa, które słyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu. Bóg rzeczywiście nie ma względu na osoby. Kogo wybiera Bóg w tych swoich ewangelicznych historiach? Często są to ludzie prości, rybacy, ludzie spoza elit duchowych i religijnych, wręcz wielcy grzesznicy, jak Zacheusz czy Maria Magdalena. Jak mówi Piotr w mowie do Korneliusza, jedynym warunkiem, jakiego Bóg chce, żebyśmy dopełnili w życiu, jest bać się Go i postępować sprawiedliwie. Ta bojaźń Boża w Biblii to nie jest strach przed Panem, ale raczej uznanie Jego wielkości w naszym życiu, tego, że Jego ścieżki, Jego drogi przekraczają nasze drogi. Sprawiedliwość z kolei to pojęcie relacyjne w Biblii, znaczy żyć dobrze z drugimi, wypełniać swoje zobowiązania wobec innych, także te wychodzące poza literę prawa, obowiązki miłości i kochać naszego Boga, wypełniać zobowiązania wobec Niego, także te wypływające z serca, z miłości, to znaczy być sprawiedliwym. Korneliusz jest takim sprawiedliwym. Bóg nie patrzy na to i nie ma względu na to, że jest poganinem, że jest spoza narodu wybranego. Posyła tam Piotra, aby udowodnić i aby jasno stwierdzić, że Ewangelia nie jest przypisana do żadnego narodu, do żadnego języka, kultury. Ewangelia przekracza wszelkie granice. Wybór Boży przekracza wszelkie granice. Korneliusz razem ze swoją rodziną doświadcza chrztu. Chrztu w Duchu Świętym, który zstępuje na niego. On jest bojącym się Boga, to prawda. Zaczął szukać swojej drogi także do Niego, jak opisuje go Łukasz w Dziejach Apostolskich. Czyli blisko mu rzeczywiście do Boga Izraela, ale jednak jest wciąż poganinem. Otóż w oczach Bożych jest umiłowanym dzieckiem. To jest druga piękna cecha, czy druga piękna cecha naszego Boga, ta, której uczymy się, patrząc na to wydarzenie chrztu Korneliusza, chrztu w Duchu Świętym i rozważając nasz chrzest. Pan rzeczywiście nie ma względu na osoby. Wybiera nas z całym bagażem także naszego przyszłego życia. Jak mówi Jan, umiłował nas jako pierwszy, zanim jeszcze staliśmy się sprawiedliwymi, umiłował nas jako grzeszników i przyszedł do nas jako pierwszy. Ten wybór Boży przekracza wszelkie granice, także te granice ludzkiej logiki i zdrowego rozsądku. Bóg z miłością kieruje ku nam nasze kroki, jeszcze wówczas, kiedy jesteśmy grzeszni, słabi i zabiedzeni. Takich właśnie przygarnął nas do siebie w momencie naszego chrztu. I w ten sposób także przygarnia nas każdego dnia. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Dochodzimy wreszcie do tekstu Ewangelii, który jest absolutnie kluczowy i najważniejszy dla uroczystości Chrztu Pańskiego i dochodzimy także do tego momentu w historii zbawienia, który jest kulminacyjnym objawieniem tego, kim jest Jezus. To objawienie będzie także powtarzało się i rozciągało na całe życie Jezusa i w momencie śmierci krzyżowej i zmartwychwstania, ale już tutaj zapala się dla Niego i dla nas potężne światło uświadamiające nam, kim jest Ten, który przyszedł dla naszego zbawienia i kim my jesteśmy w oczach Bożych. A więc chrzest Jezusa i nasz chrzest. Na początku uświadommy sobie, że Jezus staje nad Jordanem, nad rzeką, która ma bardzo wiele znaczeń. Po pierwsze, Jordan to brama do ziemi obiecanej. Przekraczali ją patriarchowie, Jakub pierwszym, który stanął na jej brzegu, spoglądając na ziemię obiecaną ze stepów Moabu, był sam Mojżesz. Mojżesz tutaj właśnie wygłosił swoją ostatnią monumentalną mowę przed wejściem do Kanaanu, ale sam już tej ziemi nie zobaczył. Pięcioksiąg kończy nam się sceną, w której Mojżesz wciąż stoi razem z Izraelem na granicy ziemi obiecanej. Tutaj doprowadził Mojżesza i tu się zatrzymał. W tym samym miejscu po z górą 1000 lat pojawia się Jezus i to wcale nie jest przypadek. Tylko dotąd na granicę ziemi obiecanej mogło Izraelitów doprowadzić prawo i ten wielki duchowy przewodnik, którym był Mojżesz. Tylko na granicę ziemi obiecanej. I chociaż później nastąpił okres podboju w czasy Jozuego i sędziów, Izrael nigdy nie osiadł tu na stałe w swojej ukochanej ziemi. Izrael wciąż stoi na brzegu swojej ziemi obiecanej i dlatego właśnie przychodzi Jezus. To On ma wprowadzić wszystkich do ziemi Bożych obietnic. Prawo i nasza ludzka sprawiedliwość jest nas w stanie doprowadzić tylko na granicę. Dalej nie dojdziemy już o własnych siłach. Nawet jeśli jesteśmy dobrzy i czynimy dobro. Tylko Jezus wprowadza nas w ziemię Bożych błogosławieństw. My sami z siebie budujemy domy, którym brak trwałości, naszemu życiu także brak trwałości. Urządzamy się i odkrywamy, że to nasze szczęście jest kruche. Może zniszczyć je każdy powiew trudności, cierpienia. Tylko Jezus nadaje naszemu życiu trwałość, daje pokój, bierze nas za rękę, żebyśmy nie stali wiecznie na brzegu naszej ziemi obiecanej, ale żebyśmy wreszcie do niej weszli. Przez swoją obecność, przez swoje słowo, przez sakramenty, przez chrzest wprowadza nas do ziemi Bożych obietnic. I to jest ten pierwszy znak, pierwsze znaczenie Jordanu, przez które do którego wchodzi Jezus. Po drugie, Jordan to także rzeka spływająca ludzkim grzechem. Widzimy, że w tej rzece przyjmują z rąk Jana chrzest, nawracając się wszyscy. W te nurty, w tą wodę, która spływa wręcz ludzką nieczystością, wchodzi ten, który jest Synem Bożym, Mesjaszem. On, który jest bez grzechu, przyjmuje chrzest z rąk Jana. Widzimy w tej scenie Jan cofa się przed tym zadaniem, bo przecież wypadałoby zrobić zupełnie odwrotnie. On powinien przyjąć chrzest z rąk Jezusa. Więc po co Pan to robi? Czy jest to tylko pusty gest, czy wchodzi w te wody, bo wszyscy wchodzą. Sam Jezus mówi, że muszą się w ten sposób wypełnić Pisma. On niczego nie udaje, a Jego gesty nie są wcale obliczone na oglądającego tłumy. Jezus wchodzi w te wody Jordanu, żeby zademonstrować solidarność z każdym z nas, grzeszników. Wchodzi w nasze ludzkie życie takim, jakim jest, pełnym lęku, słabości i grzechu. Nie wybiera na swoich apostołów także świętych, mówi do grzeszników, szuka ich towarzystwa, nie brzydzi się naszym ludzkim życiem, wchodzi w jego nurty razem ze całą nieczystością i słabością, jakie ze sobą niosą. Wchodzi, żeby wziąć na siebie te nieczystości i ludzkie słabości, żeby wziąć ludzkie życie z całym jego bagażem, bo nie możemy go nosić sami. Jordan to rzeka, która spływa ludzkimi grzechami, grzechami, z których obmywa mnie Jezus, które bierze na siebie Jezus, wchodząc w te wody. I to jest drugie znaczenie tej rzeki. Po trzecie wreszcie, Jordan to jest rzeka odrodzenia także i rzeka miłości, dzieci Bożych. Jezus, i to jest absolutnie kulminacyjne słowo tej całej Ewangelii, Jezus, kiedy wchodzi w wody Jordanu, widzi otwierające się niebo i słyszy głos Ojca, który potwierdza wyraźnie: oto jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To jest mój ukochany Syn, moje dziecko. Ojciec wie już wtedy, jaka będzie droga jego Syna, wie już wtedy, że weźmie na swoje ramiona krzyż, którego świat mu nie oszczędzi, dlatego na samym początku mówi Jezusowi o tym, że jest jego ukochanym Synem, dzieckiem. Cokolwiek będzie się z nim działo, ma pamiętać, że Ojciec jest blisko. Kiedy będzie krzyczał, także przerażony cierpieniem na krzyżu, przygnieciony tym cierpieniem, będzie przypominał czy nosił w swoim sercu te słowa z wydarzenia nad Jordanem. Wówczas także Ojciec będzie blisko. Gołębica, która wstępuje wówczas na Jezusa, to symbol miłości Ducha Świętego. To także znak Bożego miłosierdzia. W Księdze Rodzaju ona ogłasza koniec potopu, czyli też nowy czas, w którym Bóg nie będzie już zsyłał kary, która zatraci Jego dzieci. Czas bliskości Pana, przymierza, nowego przymierza. I dokładnie takie przymierze zawiązuje się w tej chwili między Ojcem, Synem i każdym z nas, bo w tej scenie możemy odczytać życie i chrzest także każdego z nas. To są słowa, które każdy z nas usłyszał, wypowiadane nad sobą w momencie chrztu. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem, już nie przechodniem, nie grzesznikiem, nie kimś obcym, ale umiłowanym dzieckiem. Jesteś moim. Od dzisiaj będę się o Ciebie troszczył. Będę blisko Ciebie. Takie słowa wypowiedział nad nami Ojciec. Bardzo ważne słowa, ważne także dla Jezusa. On ich bardzo potrzebował w tym momencie, bo już za chwilę otworzy się scena, w której będzie kuszony na pustyni. Scena, w której szatan będzie uderzał właśnie w ten najczulszy z punktów, relacje między Jezusem i Ojcem. Scena, w której będzie kwestionował, że Ojciec kocha swojego Syna. To jest pokusa, przed którą staje każdy z nas. Jeśli nie usłyszeliśmy słów o miłości, jeśli sobie ich nie uświadomimy w życiu, to bardzo trudno będzie nam przetrwać te szatańskie pokusy, które uderzają właśnie w serce, w Bożą miłość, kwestionują ją. Dzisiejsza Ewangelia i uroczystość wyraźnie zaprasza nas do tego, żebyśmy usłyszeli, głośno usłyszeli wypowiadane przez Ojca słowa: jesteś moim ukochanym dzieckiem, w Tobie mam upodobanie. Podsumować sobie to przesłanie bardzo bogatego i pięknego, poruszającego słowa, które czytamy, którego słuchamy w niedzielę Chrztu Pańskiego. Ta niedziela mówi o chrzcie Jezusa, w świetle którego powinniśmy na nowo odczytać nasz własny chrzest. To wydarzenie, które każe nam sięgnąć do głębokiej przeszłości naszego życia, wydarzenie, które odcisnęło przecież bardzo ważne piętno na naszym życiu w sensie pozytywnym i zmieniło je diametralnie. Czym był ten moment, którego nie pamiętamy, bo byliśmy przecież dziećmi, ale którym powinniśmy żyć coraz głębiej, coraz intensywniej? Po pierwsze, moment chrztu był dla nas momentem, w którym Bóg wybrał nas, jak mówi o tym w pierwszym czytaniu, tak jak wybrał swojego sługę. To moment, w którym ujął nas za rękę, w którym przekonuje, że jego oczy patrzyły na nas długo przedtem, zanim spotkaliśmy się świadomie, że jego ręce kształtowały nas od początku, abyśmy wypełnili w tym życiu jego misję, abyśmy byli tu szczęśliwi, ale także wypełnili misję, którą nam polecił. Moment chrztu to bardzo szczególny moment, w którym Bóg potwierdza: jesteś moim wybranym, moim umiłowanym, w którym mam upodobanie. Obdarzyłem Cię moim duchem, zaprosiłem Cię do drogi z sobą, zaprosiłem Cię do realizowania mojej misji. Dobrze sobie uświadomić, co to za misja. Dobrze sobie spojrzeć na to, w jakim momencie tej misji dzisiaj jesteśmy. Do jakiego stopnia odkryliśmy tę wielką przygodę, do której Bóg nas zaprosił, drogę z Nim. To właśnie mieści się przecież w naszym chrzcie. Po drugie, w momencie chrztu Bóg przyszedł i odnalazł nas jako grzeszników. I to będzie już na stałe jego sposób poszukiwania i odnajdywania nas. Będzie przemawiał do nas jak do ludzi słabych, do grzeszników, z tą nieskończoną cierpliwością, miłością i miłosierdziem. On odnalazł pogańskiego Korneliusza i w ten sam sposób odnajduje każdego z nas nie tylko w momencie chrztu, ale w każdym momencie naszego życia, kiedy gubimy się i kiedy jesteśmy sprawiedliwi, nie przestajemy być jego dziećmi. Nie ma względu na osoby i liczy się z tym, że jesteśmy słabi, grzeszni, jesteśmy wewnątrz wciąż jeszcze po tylu latach przygody, drogi z nim, poganami. Poganami powołanymi do tego, aby stawać się coraz bardziej na jego obraz, podobnymi do niego. Jego miłość nas uprzedziła, znalazła, porwała, wyrwała z tego świata. I robi to każdego dnia, nie mając względu na to, jak słabi wciąż jesteśmy. To jest drugie piękne przesłanie chrztu, które rozciąga się, jak widzimy, na całe nasze dojrzałe już życie. I wreszcie trzecie przesłanie chrztu, nie tylko Jezusa, ale także naszego, to jest słowo miłości, które usłyszeliśmy wówczas. Absolutnie kluczowe dla naszego dojrzałego życia chrześcijańskiego. Usłyszeć to słowo, to znaczy doświadczyć prawdziwie obecności Bożej. Usłyszeć to słowo, to znaczy otrzymać także potężną tarczę w walce o jakość, o świętość naszego życia. Potężną tarczę, która będzie nas chroniła przed atakami złego i przed jego pokusami. Jezus dzięki temu słowu zwyciężył kuszenie złego na pustyni. Dzięki słowu Ojca, który zapewnił go, kim jest, o swojej miłości, słowa szatana, mówiące o tym, że jego ojciec nie dba o jego potrzeby, że jest ojcem nieobecnym, nie mogły Jezusa złamać w momencie próby. To samo słowo miłości Pan chce, abyśmy usłyszeli tej niedzieli. Niedzieli, która każe nam wrócić do źródeł naszego życia, do momentu chrztu, który rozciąga się przecież na całe nasze chrześcijańskie życie, wędrówkę z Panem.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mamy jeszcze 8 minut do rozpoczęcia transmisji z Archikatedry Warszawskiej, zatem zapraszam Państwa może do jednej, drugiej refleksji, do rozmów, do zadania pytania naszemu gościowi. Telefon 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i zagranica 655 23 33 lub 66. Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do audycji chcę.
Proszę bardzo, jest Pan na antenie, kto mówi i skąd?
Dziękuję bardzo. Telefonuje Tadeusz z Wałbrzycha. W związku z tym, że dzisiaj właśnie jest czytania dotyczące niedzieli chrztu pańskiego, chcę nawiązać do treści Ewangelii według Mateusza, z której była część tekstu. I gdy więc konkretnie z trzeciego rozdziału wiersz chyba tu 16 jest. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak gołębicę i przychodzącego na niego. Tu jest użyte słowo ochrzczony. Tyle, że samo znaczenie tego słowa, chrzest, to inaczej zanurzenie, a więc ochrzczony, czyli zanurzony. A więc Pan Jezus został zanurzony, bo chrzest, prawda, też odbywał się w miejscu, gdzie było dużo wody, gdzie Jan chrzcił. A więc obraz chrztu, sedno chrztu, jeżeli chodzi o wykonanie tej czynności samej, jest to zanurzenie. No, patrząc na dzisiejszy obraz tego, co się nazywa chrztem, no nie jest to zanurzenie w wodzie, a więc no tym samym po prostu nazywanie tego zanurzeniem, co nie jest zanurzeniem, no jest tutaj niestosowne moim zdaniem, skoro tak to Słowo Boże określa i ta kolejność wręcz też, którą mam akurat z innej Ewangelii podaną, z Ewangelii według świętego Marka w rozdziale 16, gdzie jest podane, że i rzekł do nich Pan Jezus oczywiście: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A więc ta kolejność jest podana, prawda? Czyli Ewangelia głoszona najpierw, później uwierzenie, kto uwierzy, i przyjęcie chrztu.
Panie Tadeuszu, mamy 3 minuty, zatem oddajemy już głos naszemu gościowi. Bardzo dziękuję.
Tak, nie dotrwaliśmy do pytania rzeczywiście, ale jeśli chodzi o formę chrztu, która w starożytności rzeczywiście polegała na zanurzeniu kompletnym, Paweł będzie używał tych obrazów też mówiąc o zanurzeniu w Chrystusie, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. No bardzo piękny i wymowny znak. To oczywiście forma sama sakramentu zmieniała się przez stulecia. Zwykliśmy określać sakrament w naszej tradycji na podstawie 2 rzeczy, na podstawie słów i formy i jakiegoś znaku towarzyszącego. Znakiem oczywiście sakramentu chrztu pozostała woda, no i słowa wypowiadane są tam istotne. Ja myślę, że to, czy zanurzenie następuje całkowicie, czy nie, nie jest tak ważne, bo tak jak mówię, jest to forma, która zmieniała się poprzez stulecia także w praktykach sakramentalnych. Nie jest tak ważne, jak sama wymowa tego wydarzenia, o którym mówi dzisiaj ewangelista. W tym wersecie, który czytaliśmy, 16 z 3 rozdziału Ewangelii Mateusza, ważne są słowa, które padają po otwarciu się nieba w stronę Jezusa. Nie to słowo, czy participium właściwie, którym określa się tutaj ochrzczenie Jezusa, bo ono raczej wprowadza nas w to, co tak filologicznie też rzecz ujmując, wprowadza nas w to, co istotne w tym tekście, a co dzieje się później. Czyli raz jeszcze, wyznanie miłości Ojca jest tu absolutnie kluczowe, odkrycie tego, kim jest Jezus, a w Jezusie także odkrycie, kim jest każdy z nas, umiłowanym dzieckiem Ojca.
Dziękuję. Ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był naszym gościem. Bardzo serdeczne dzięki za przeprowadzenie nas przez Boże Słowo
bardzo
najbliższej niedzieli.
Ojcu. Dziękuję Państwu. Szczęść Boże.
I do usłyszenia.